Anna Czytowska, witam Państwa ponownie bardzo serdecznie. Ze mną w studiu jest biskup Artur Ważny, biskup sosnowiecki, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji i członek Rady Biskupów do spraw duszpasterstwa młodzieży. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Państwa.
A zaczniemy od tematu bardzo gorącego i szeroko dyskutowanego w przestrzeni publicznej, myślę, że w wielu polskich domach też, czyli od edukacji zdrowotnej. Prezydent ogłosił, że wypisał swojego syna z tych zajęć. Politycy zaczęli się przerzucać zdjęciami ze swoimi dziećmi i informacjami, kto wypisał, a kto zostawił na zajęciach edukacji zdrowotnej swoje dzieci. Jak ksiądz biskup podchodzi do tego przedmiotu i do tej sprawy, do tej dyskusji?
Ja przede wszystkim uważam, że to jest potrzebna sprawa i wymiar, myślę, że zaniedbany w dużej mierze w szkole i potrzeba, żeby młodzi byli w tym zakresie edukowani. Także w zakresie edukacji seksualnej, która jest częścią tej edukacji. W dokumencie papieża Franciszka Amoris Laetitia jest taki pasus, tak, dla edukacji seksualnej. I myślę, że to jest ważne, bo Kościół nigdy nie ucieka od prawdy, nie boi się prawdy, zwłaszcza o człowieku, ale w takim pełnym wydaniu, właśnie nie w takim, jak to papież mówi, często zubożonym i zredukowanym. I myślę, że to, co jest tutaj jakąś taką pułapką i niebezpieczeństwem, to fakt, że świadomość seksualna jest jakby i edukacja wyciągnięta z kontekstu miłości i rodziny. I to jest ten problem. Zresztą jedna z pań, która przygotowywała ten program, czytałem w jednym z tygodników, nie będę reklamował, powiedziała jasno, że następuje przełom, ponieważ po raz pierwszy możemy mówić o seksualności poza kontekstem małżeństwa i rodziny. Więc to jednoznacznie pokazuje, że są tam jakieś ukryte problemy. Wiem, że Kościół, biskupi są tutaj ośmieszani, wyszydzani, że jesteśmy ciemnogrodem i tak dalej. Niemniej zawsze będziemy stać za prawdą, pełną prawdą. I ponieważ tej pełnej prawdy nie ma, dlatego myślę, że bardzo trzeba krytycznie patrzeć na tę propozycję, która jest przekazywana przez Ministerstwo Edukacji.
A młodzi ludzie czują, jak to napisał ksiądz biskup na portalu X, że są zakładnikami dorosłych w tej sprawie?
Myślę, że wielu tak. Jak rozmawiałem z niektórymi młodymi, nawet w Sosnowcu, to się uśmiechają i mówią, że to jest trochę zabawa dorosłych i chcą ich wykorzystać do tego, żeby te rozgrywki jakieś tam polityczne urządzać, a oni po prostu idą po linii najmniejszego oporu i rezygnują z tego, bo po prostu to jest gdzieś dodatkowe obciążenie. Tak samo jak zaczęli rezygnować z religii, nie dlatego, że niekoniecznie wszyscy nie chcieli chodzić, tylko że to były pierwsze czy ostatnie lekcje. Ja rozmawiałem z wieloma młodymi wierzącymi, choćby w czasie wakacji, bo było dużo takich spotkań młodzieżowych, gdzie byłem zapraszany i mogłem z nimi rozmawiać, że sami mieli świadomość, że no, ja jestem wierzący, ja tutaj jestem obecny na tych wydarzeniach, ale trudno mi było jechać o 6 już do szkoły i potem wracać na 19 też do domu, bo tak były lekcje poukładane. A moi koledzy czy koleżanki się powypisywali i to jest oczywiste, więc no, młodzi są po swojemu mądrzy, a dorośli myślą, że przechytrzą młodych. To nie jest takie proste.
Wiemy, że ta frekwencja na edukacji zdrowotnej będzie niska. Jak niska, to tego jeszcze nie wiemy, bo się do 25 września można wypisywać z tych zajęć. Jeśli będzie niska, to usłyszymy pewnie gdzieniegdzie, że to jest wygrana biskupów.
Ja tak nie rozumiem. Zresztą miałem takie też pytanie od polityków, czy te nasze deklaracje czy odezwy składane do społeczeństwa, zwłaszcza do katolików, nie są jakąś naszą właśnie odgrywką czy formą jakiegoś sprzeciwu w związku z tym, co się dzieje z religią w szkole. Ale nie, to jest głębszy problem właśnie taki, że my do końca nie wiemy, co jest w tym przedmiocie. On jest nieprzygotowany, on nie ma podręczników, nie ma wykwalifikowanych nauczycieli, więc tam jest dużo znaków zapytania, więc nawet nie ma takich tekstów zapisanych drobnym druczkiem, który można by przeczytać, bo to, co czytamy, to wygląda w miarę jakoś tam sensownie, natomiast to, czego tam nie ma, to jest chyba problem i kto to będzie robił.
Więc. No właśnie, zdrowie psychiczne, zdrowe odżywianie, walka z nałogami, czy też z hejtem, no brzmi to na papierze bardzo dobrze. Tak, i ktoś powie, dlaczego mam wypisywać dziecko?
To jest
dziecko?
Mnóstwo pięknych tekstów, treści, które trzeba młodym przekazywać, tak? Dobrze, żeby to robili kompetentni, przygotowani nauczyciele. Natomiast jest też no, wiele takich rzeczy doklejonych jakby przypadkowo, tak jak w przypadku wielu ustaw, które ostatnio gdzieś tam były kwestionowane. I właśnie w ostatniej chwili coś tam dopisane i potem właśnie politycznie rozgrywane, że czegoś tam politycy jedni chcą, inni nie chcą. Więc to jest trochę gra polityczna i my nie chcielibyśmy w to wejść, no ale siłą rzeczy jakby wchodzimy. Bo też zależy nam na dobru społecznym i na dobru człowieka konkretnego. I myślę, że wielu młodych ludzi no, potrzebuje takiej jasnej edukacji, ale prawdziwej. Tu myślę, że jest taki błąd antropologiczny, który nam znowu grozi, o którym pisał święty Jan Paweł II, że człowiek jest jakby centrum tego, co określamy jako dobro i zło, a nie prawda taka, która jest prawdą samą w sobie, a nie taką wyizolowaną, wyciągniętą z kontekstu i to, co mi się widzi, jest prawdą, a nie co prawdą jest naprawdę.
A co z katechezą? Bo tutaj liczba osób uczęszczających, o czym ksiądz biskup wspomniał, szczególnie w tych szkołach ponadpodstawowych też spada. Czy lekcje religii powinny wrócić do salek przy parafiach jako uzupełnienie katechezy w szkole? No i właśnie, czym taka katecheza w salce będzie się różniła od lekcji religii w szkole?
One przede wszystkim nie powinny zniknąć z tych salek katechetycznych, a niestety trochę zniknęły. Owszem, w takiej formie związanej z sakramentami pozostały. Pierwsza komunia, spowiedź, bierzmowanie czy małżeństwo. Natomiast szkolna lekcja religii powinna być takim dopełnieniem tego, co się powinno dziać w parafii, czy w rodzinie jeszcze wcześniej, bo tak naprawdę miejscem takim adekwatnym do katechezy jest rodzina, wspomagana przez parafię daną. Bo głosimy przekaz wiary we wspólnocie wierzących. Trudno taką wspólnotę w szkole, chyba że na Podhalu albo w jakichś innych miejscach, gdzie tam wszyscy są wierzący, a dyrektorem szkoły jest szafarz Komunii Świętej, a wójtem jest kościelny, bo to tak, jak je znam te rzeczywistości, gdzie tam wszystko jest tak przeniknięte, że to jest środowisko wiary naprawdę. Natomiast może w Łomży też tak jest możliwe. Natomiast jeśli chodzi o inne środowiska, to tak nie jest. I parafia jest takim naturalnym miejscem, gdzie powinno się dokonywać katechizowanie dorosłych w dużej mierze, a oni później swoje dzieci czy wnuki. Więc chodzi o to, żeby była katecheza dorosłych permanentna, czyli całkowita, nieustanna, inicjacyjna, czyli początkująca pewien proces wiary, bo wielu nie ma jeszcze tej wiary w sobie, ale potem towarzysząca ludziom na każdym etapie ich życia, tak żeby mogli być wspierani w swoim osobistym rozwoju wiary, ale też dostarczanie rodzicom czy dziadkom narzędzi do tego, żeby ten przekaz wiary dokonywał się w rodzinie. Właśnie kiedy religia wróciła do szkoły po latach, pamiętamy, że to było w 90 roku, ja sam jako ksiądz właśnie zacząłem wtedy uczyć w szkole, ale pamiętam katechezę przedszkolną i w salkach katechetycznych miało to też swój urok i swój klimat odpowiedni, więc wtedy trochę zwolniliśmy się jakby z tego doświadczenia katechezy w parafii. Ciężar został przeniesiony na szkołę. I to dotyczy kościoła, parafii i dotyczy rodziny. I rodzice trochę się zwolnili i my zwolniliśmy się trochę z tego obowiązku przyjemnego głoszenia wiary i stąd pojawiły się takie problemy, że katecheza stała się bardziej religią. To powinno być dalej w szkole, bo wielu ludzi potrzebuje tych kodów etycznych, kulturowych, które są potrzebne do pełnego rozwoju i wzrostu. Ale tego potem brakło w rodzinie i w parafii.
I czy da się to przywrócić z powrotem do tych salek parafialnych? Nie w 100% oczywiście, ale częściowo?
No, zostałem niejako zobowiązany przez episkopat, żeby właśnie w zespole roboczym do spraw katechezy parafialnej pewien taki model opracować, który oczywiście nie jest obowiązkowy dla każdej diecezji, bo każdy biskup jest tutaj autonomiczny, ale będzie jakąś taką propozycją, która będzie punktem odniesienia dla wszystkich, pewny taki minimalny zakres i też optymalny. Chodzi o to, żeby w zależności od możliwości i tych takich lokalowych i personalnych i jeszcze merytorycznych, żeby można było sobie wybrać i dostosować model do danej diecezji czy nawet parafii. To już będzie pewien taki zróżnicowany model, natomiast to, co mamy zrobić, to zaproponować. I też różne typy katechezy właśnie, które już są w wielu diecezjach, są organizowane, a tu chodziłoby o to, żeby zmienić mentalność na tyle, żeby stworzyć z tego pewien model, pewien system, który właśnie funkcjonuje w parafii, jako w tym środowisku wiary, i żeby zaangażować w to nie tylko osoby wykwalifikowane, głównie duchowne, ale przede wszystkim rodziców i młodych, bo na przykład jeśli chodzi o bierzmowanie, to świetnymi takimi katechistami będą młodzi wobec młodych, głównie jeśli chodzi o świadectwo wiary i o język, który tutaj jest bardzo ważny. No i wtedy ten proces będzie inaczej wyglądał, że czujemy, że to cała parafia w tym uczestniczy, ludzie czują się zaangażowani, są obecni, no i też wchodzą w taki styl życia Kościoła, który powinien być stylem misyjnym, jak mówi papież Franciszek, nie? Czyli zależy nam na ludziach, których nie ma jeszcze, już albo jeszcze w Kościele.
A może katecheza jest na słabym poziomie dziś w szkołach?
To są, myślę, że kolejne elementy, które tutaj trzeba zawsze uwzględniać. I te kwalifikacje, merytoryczny poziom nieustannie zwiększać. Są w wielu już diecezjach takie szkoły katechistów, które o to dbają, żeby właśnie wykwalifikować takich odpowiednich animatorów. W niektórych diecezjach to będzie dopiero powstawać. I też chcemy opracować pewien taki model, jak mogłaby taka szkoła funkcjonować, żeby pomóc w poszczególnych diecezjach to realizować. Więc to jest taka praca na lata. Papież Franciszek często mówi, czas przewyższa przestrzeń, więc uruchamianie procesów. Ale jak będziemy o tym myśleć, zmieniać mentalność, to myślę, że to dobrze nam wyjdzie Kościołowi.
Pojawił się taki sondaż. 35% Polaków deklaruje zaufanie do Kościoła. Ktoś powie, całkiem sporo. Ale aż 58% ufało w 2016 roku. Odsetek osób nieufnych wzrósł niemal dwukrotnie. To jest poziom 47%. Martwi to księdza biskupa? Boli?
Tak, trochę mnie martwi. Chociaż myślę, że ten sondaż w dużej mierze dotyczy biskupów. I to myślę, trzeba, tak jak tam napisałem, bić się w piersi, zastanawiać, jak to zdiagnozować dobrze i potem próbować przeciwdziałać. Natomiast w tej Polsce parafialnej troszkę to inaczej wygląda. Nie, żebym chciał właśnie ten różowy kolor z mojej głowy tutaj jakoś przynieść, ale jak byłem proboszczem, to wiem, że te procenty inaczej wyglądają. Jak się jest w miarę takim normalnym, myślę, że byłem takim normalnym proboszczem, przeciętnym, to ludzie się znają z proboszczem, lubią go czy mniej nie lubią, ale to jest taki tato trochę, nie? I to zaufanie jest na innym poziomie. Ja wiem, że jak przyjeżdżałem do parafii, to biskup to jest jakiś taki obcy, mało znany.
Przyjedzie, pojedzie.
Nie mamy z nim relacji. Mhm. Jak byłem duszpasterzem akademickim, mówiłem młodym, że za tydzień przyjedzie biskup na mszę, to potem mi mówili, dziękujemy, że nas ksiądz ostrzegł, nie? Że biskup przyjedzie, więc to są takie historie, które z czegoś się tam biorą, albo z osobistych doświadczeń, albo stereotypów, które są powielane i pewno na to zapracowaliśmy trochę, ale bez wątpienia ten brak zaufania z czegoś się tam bierze. Są obiektywne czynniki, ale jest dużo też takich, na które mamy wpływ i myślę, że powinniśmy zareagować.
Najgorsze chyba w tej sytuacji to okopanie się w takim syndromie oblężonej twierdzy i stwierdzenie, że nie mamy sobie nic do zarzucenia. Że to sondaż jak sondaż, jeden, drugi, trzeci. Nieważne.
Tak, dlatego ja, kiedy to przeczytałem, to tak sobie pomyślałem, że to jest taka dobra pora, żeby zareagować i trochę wstrząsnąć. Nie myślałem, że to aż tak będzie, się odbije echem, ale myślę, że to nie jest tak, że musimy się na to zgodzić do końca. Tak jak ktoś tam cytował, mi się to spodobało. To kogo to? Norwida? Że lawina bieg swój zmienia w zależności od tego, po jakich się toczy kamieniach, tak? Więc może być taki kamień, który uderzy w takie miejsce, gdzie potem pójdzie w drugą stronę. I myślę, że dobra refleksja, kontakt z ludźmi, rozmowa, budowanie zaufania będzie taką okazją do tego, żeby pewne sprawy przemienić. I całkiem jest to możliwe, tak? No, po prostu trzeba być świętym. No, Franciszek zmienił Kościół, wielu innych potrafiło. Jednostki zmieniają świat na lepsze albo na gorsze. Więc pora, żeby się wziąć za robotę.
Kilka lat temu rozmawiałam z jednym z kapłanów i on powiedział, że zbyt dużo czasu poświęcamy na przykład na rozmowy o skrzywdzonych w Kościele, bo to powoduje takie wrażenie, że te skrzywdzenia to były na masową skalę. Co ksiądz biskup powiedziałby takiemu kapłanowi?
nie możemy ignorować rzeczywistości, bo możemy zamykać oczy i mówić, że to są marginalne sprawy, ale nawet jeśli były marginalne, to nigdy nie wybrzmiały. To nigdy nie zostały wykrzyczane. Jeśli coś takiego się zaczyna dziać, a to już w Polsce się dzieje jakiś czas, to tylko dowód na to, że gdzieś tam podskórnie mnóstwo spraw było schowanych, zamkniętych, niezauważalnych, ignorowanych. I dzisiaj ten krzyk tak mocno brzmi, bo on wybuchł, tak? Bo był nie, no właśnie tłumiony czy niezauważany, ale on musi wybrzmieć. Oczywiście teraz potrzebujemy, żeby to w odpowiedni sposób jakoś ukształtować, żeby nie było tej wiktymokracji, jak ktoś to powiedział, nie? Że ofiary rządzą w kościele, ale trzeba szukać współpracy i próbuję też to robić od jakiegoś czasu. Widzę, jak razem, kiedy idziemy, to nawzajem siebie słuchamy i próbujemy w trosce o Kościół, która też nie jest celem samym w sobie, ale w takiej trosce o Kościół, który ma być tym, który ma wyjść po innych. Więc jeśli mamy pełnić swoją misję i nie zatrzymać się na skrzywdzeniach, na zgorszeniach, na tych kamieniach, bo zgorszenie, skandal to jest kamień, nie potykać się dalej, to trzeba to narzędzie, którym jest Kościół, jakoś tam oczyścić i znak, którym jest, a nie zrobimy tego bez nich, bo my jesteśmy na razie na tym etapie niewiarygodni jako pasterze, jako biskupi, więc potrzebujemy kogoś, kto powie innym, jemu można wierzyć, tym można wierzyć, tak, idziemy razem i robimy różne rzeczy razem, choćby rekolekcje dla księży, które teraz niedługo się odbędą w drugiej edycji i pokazują, jak bardzo też skrzywdzonym zależy na Kościele, na dobru Kościoła. Oczywiście nie wszystkim są tacy, którzy zostali tak uderzeni, że nie chcą mieć nic wspólnego z Kościołem, ale wielu jest takich, którzy dalej w Kościele chcą być. I
mają wrażenie, że ktoś po nich wychodzi i chce ich wysłuchać w Kościele?
Takie mają doświadczenie, chociaż niestety myślę, że to jeszcze jest długa droga przed nami. Ale już nie jest aż tak strasznie pod górkę. Tak myślę. Być może, że oni mają inne zdanie. Niektórzy już są bardzo niecierpliwi albo już stracili cierpliwość. Niemniej ja jeszcze jej trochę mam.
Mamy w Polsce kryzys powołań kapłańskich?
Nie ma kryzysu powołań. Jest kryzys odpowiedzi na te powołania.
Dlaczego młodzi nie odpowiadają?
Myślę, że jest wiele czynników. Głównie to są takie związane ze stylem życia, który dzisiaj świat przyjmuje. Rozwój technologii, sztuczna inteligencja, to wszystko sprawia, że świat fascynuje. No i Pan Bóg zawsze powoływał i powołuje. Natomiast ta osobista odpowiedź tutaj jest przygłuszana właśnie przez te różne wyzwania kulturowe, także przez środowisko rodzinne, które przeszkadza. Dawniej to było łatwiej, tak? Babcia była dumna, że ktoś wszedł do seminarium. Dzisiaj się tego wstydzą. Dzisiaj mówią, lepiej jakbyś umarł, niż to jeden syn tak usłyszał. Wolałbym cię widzieć w trumnie niż w sutannie. Albo wolałbym, żebyś był złodziejem niż księdzem. Więc są też takie niestety głosy, wynikające pewno też z opinii o Kościele, na którą po części zasłużyliśmy. I to jest też środowiskowa opinia, presja rówieśników, kolegów, koleżanek, którzy wyśmiewają młodych. To się już zaczyna choćby w wymiarze służenia do mszy świętej. Że dawniej to był zaszczyt służyć, tak? Dzisiaj jeden, drugi się znajdzie chłopak, a potem go koledzy wyśmieją w klasie. On już przestaje w piątej klasie być ministrantem. Nie wiem, jak jest w Łomży, ale to tak bywa gdzie indziej w Polsce. Więc myślę, że jest dużo czynników, które sprzyjają temu, żeby nie było powołań. Natomiast jest też taki piękny tekst w Ewangelii, gdzie Jezus mówi, proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Takie jest tłumaczenie. A w oryginale tam jest, żeby wyrzucił robotników, nawet wystrzelił robotników na swoje żniwo. Więc potrzeba dużo siły, żeby tych dzisiejszych chłopaków wystrzelić do seminarium, bo to jest trudne.
A można przejść przez życie z taką zagłuszoną odpowiedzią na powołanie i być szczęśliwym?
Można być bardziej szczęśliwym, tak. Jeśli się dobrze czyni, to można być jakoś tam szczęśliwym, ale ja wiem, że wybór takiej drogi życiowej, która jest rzeczywiście wpisana w moje DNA, którą odczytuję, że to jest wola Pana Boża, sprawia, że Pana Boga, to sprawia, że jestem po prostu wolny. Że to szczęście tak emanuje i zaraża innych. A często jest to takie wędrowanie w szpagacie. Nie wiem, czy można iść będąc w szpagacie, to bardzo boli.
A czy formacja, kiedy jest dwóch kleryków na roku, powinna być inna niż kiedy było ich 15 czy 20?
Oczywiście, że tak. To nawet rodzice, których znam, mający 10 dzieci, mówią, że się inaczej wychowuje takich, niż ma się dwójkę czy jednego. Do początku XVI wieku inaczej seminarium wyglądało. Nie było seminariów, ale właśnie klerycy się kształtowali na parafiach, przy szkołach katedralnych, mieli spotkania, wspólną edukację, a później szli do wybranych miejsc, gdzie byli pod okiem jakiegoś szlachetnego, dobrze uformowanego proboszcza. Potem się to zmieniało. Od Karola Boromeusza, od Soboru Trydenckiego pewne sprawy zaczęły się zmieniać. No i pojawiała się duża liczba kleryków. W samym na przykład Tarnowskim seminarium na początku XX wieku było kilku kleryków, a później się okazało, że za moich czasów było 330. Więc to jest różnica, tak? I no, musi być inny wpływ, tak? Inni formatorzy, inni kierownicy duchowi, którzy towarzyszą. Więc no, to na pewno musi się zmieniać. No i świat się zmienia, więc to też jest potrzeba odpowiednich narzędzi.
I ci młodzi, którzy przychodzą do seminariów, to oni nie są innymi młodymi niż ci, z którymi się uczyli na przykład w klasie i też są pod wpływem tych nowych technologii. Często rozmawiałam z rektorami seminariów i oni mówią, że jest problem, jeśli chodzi o telefony komórkowe czasem, że trzeba mieć bardziej wyciszone się, bardziej wylogować z tego świata wirtualnego. Są tacy jak inni młodzi.
Tak, no i nie ma się co obrażać, bo tacy później pójdą do ludzi, którzy też są tacy. Oni znajdą język, mentalność będą mieć podobną. Na jednych z rekolekcji ojciec duchowny przyszedł taki, niedawno głosiłem w jednym seminarium, nie Włomży. Ojciec duchowny przyszedł niewyspany, bo klerycy oddali swoje komórki w szufladę, włożyli i załączyli mu no, budzik. I on przez całą noc musiał wstawać i po prostu wyłączać telefony. No to jest po prostu współczesny młody człowiek.
Mniej księży za 30 lat to mniejsza liczba parafii?
No, myślę, że tak. To jest coś, co już nas czeka, co już widzimy w naszych diecezjach. Ja już mam taką jedną parafię, dwie parafie, gdzie jest proboszczem jeden. I myślę, że powoli tak to będzie wyglądać.
I jak to się sprawdza?
No, sprawdza się w tym, no bo nie może inaczej funkcjonować. Jest taka jakby zachęta przez dykasterię do spraw duchowieństwa. Jest taki dokument mówiący o nawróceniu pastoralnym parafii, czyli zmianie myślenia, właśnie nawet w tym w takim strukturalnym poukładaniu diecezji i zachęta do tego, żeby księża jednak mieszkali razem, dwóch, trzech, żeby tworzyli wspólnotę i dojeżdżali do poszczególnych parafii. Wiem, że na przykład już w Gliwickiej diecezji jest taka formuła. Więc no, to będzie się zmieniać. Ludzie będą musieli się też z tym pogodzić, że to nie będzie tak, że w każdej będzie jeden ksiądz.
A może będą musieli się pogodzić też z tym, że sami będą musieli się bardziej zaangażować w życie swojej parafii?
To niezależnie od liczby księży już się powinno dziać. Myślę, że w wielu parafiach się dzieje i o to chodzi, że może taki kryzys jest też dopuszczony przez Pana Boga po to, żeby zmieniała się właśnie odpowiedzialność w parafii, tak? Mentalność, która potem rodzi odpowiedzialność, współpracę. I to, co mogą robić świeccy, robią świeccy. To, co ma robić ksiądz, robi ksiądz. Tak?
Ale będzie trudniej krytykować, tak? Zawsze można było proboszcza skrytykować, że coś źle zrobił. Teraz trzeba będzie spojrzeć też
tak,
na siebie.
Będzie można było stać z boku, a teraz po prostu trzeba będzie w to się włączyć. Oczywiście widząc choćby też takie pewne niedoskonałości, które się dokonały na przykład w kościele na zachodzie, nie? Gdzie pewne rzeczy poszły za daleko, ale czerpiąc właśnie wiedzę, doświadczenie z innych lokalnych kościołów, możemy to pięknie u nas poukładać. Choćby nawet też z misyjnych kościołów, kiedy pamiętam rok temu byłem w Brazylii czy w Boliwii, moich kolegów, którzy tam są misjonarzami, no to można było dużo od nich się nauczyć. Właśnie tak funkcjonuje kościół, gdzie nie ma księdza. To tam świeccy biorą odpowiedzialność, ale to, co robią księża, a pozostałe rzeczy robią świeccy.
Polska krajem misyjnym? Wyobraża sobie to ksiądz biskup?
Nie muszę sobie wyobrażać, bo to już tak jest. Tak? W mojej diecezji Dominicantes to jest kilkanaście procent. Ja z takiego pułapu 60% w diecezji tarnowskiej przeszedłem do kilkunastu w Sosnowieckiej. Jesteśmy na podium razem z tam dwoma innymi diecezjami, więc tylko jeśli chodzi o najniższą frekwencję. Więc większość ludzi już tak trochę żyje bez kościoła dłuższy czas, bo to jest pewien proces, który trwał, więc nie trzeba sobie wyobrażać. Więc misje są już u nas.
Biskup sosnowiecki, biskup Artur Ważny był gościem w Radiu Nadzieja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże.